Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I z nami jest pan redaktor Piotr Wit. Dzień dobry.
Witam państwa. Ameryka. Ameryka kojarzy mi się natrętnie z osobą prezydenta. Biden na trapie samolotu potyka się o własne nogi, wywraca, czepia się poręczy, wstaje, robi dwa kroki, plącze się znowu, wywraca, wstaje, robi dwa kroki. Spięta taśma przewija się przez ekran pamięci. Gdzie ja to już widziałem? Ależ tak, Shirley Chaplin, komedia slapstickowa z okresu filmu niemego. Niemego, bowiem gdy zacznie mówić. Przejęzyczenia Joe Bidena odzwierciedlają nie tylko demencję, powiedzmy roztargnienie prezydenta najpotężniejszego państwa świata, ale też spojrzenie Ameryki na drugą półkulę. Z perspektywy Waszyngtonu nie ma wielkiej różnicy między Putinem i Zełeńskim, dopóki każdy odgrywa swoją rolę na teatrze świata. To tak jakby pomylić nazwiska dwóch aktorów złego charakteru z amantem. Nazwiska nie są istotne. Obsada się zmienia. Dla paru miliardów telewizorów na świecie ważniejsze się wydaje, kto napisał tę ponurą komedię, kto ją wyreżyserował. Chodzi o planetarny dramat kryminalny, którego istotę stanowią rekwizyty, bomby, pociski, rakiety. Trzeba wierzyć ekonomistom, kiedy twierdzą, że z gospodarczego punktu widzenia współczesnym produktem doskonałym jest tylko broń. Bardzo droga i podległa natychmiastowemu zniszczeniu. Wiemy, jakim koszmarem dla przemysłowców jest trwałość produktów. W latach 1920 wielka firma Osram znalazła się na progu bankructwa z powodu długowieczności jej doskonałych żarówek. Kto raz zakupił żarówkę Osram, nigdy jej nie wymieniał i popyt dramatycznie malał. Na szczęście pomysłowy inżynier potrafił skrócić wydatnie żywot żarówek i firma prosperuje do dzisiaj. Mówi się obecnie o zaprogramowanym przez konstruktorów skróconym żywocie samochodów elektrycznych. Problemy nieznane producentom rakiet i bomb. Rosyjski Kindżał, $1,200,000, rakieta Patriot, $3,300,000. Jeszcze lepszym produktem jest izraelska Arrow, strzała $3,500,000, a żadna nie dorównuje amerykańskiej SM-3, która kosztuje $12,000,000 za sztukę. Rano wyprodukowane, a wieczorem puf i nie ma produktu. Jeżeli przy okazji zginie kilku lub kilkaset ludzi, to jest to tylko detal historii. Ważne, że powstał popyt na następną partię bomb i rakiet. Obok pierwszoplanowych aktorów mylonych przez prezydenta USA w dramacie rozgrywającym się na naszych oczach, zasadniczą rolę trzymają dostawcy, ci, co dostarczają rakiet i bomb, oraz sponsorzy, ci, którzy płacą za uzbrojenie. Po stronie Ukrainy, czyli po stronie dobra, sprawa jest jasna. Na zakup uzbrojenia składają się wszystkie państwa Sojuszu Atlantyckiego, każde na miarę własnych możliwości, z Polską w pierwszym rzędzie. Po stronie zła sytuacja jest bardziej skomplikowana i ciemna, jak to ze złem bywa. Cały miliardowy wysiłek wojenny spoczywa na barkach Rosji, kraju o nikłym budżecie wielkości Holandii albo Włoch. To państwo niezdolne do wyprodukowania najprostszego samochodu bez amerykańskiej pomocy Forda albo włoskiej Fiata zmuszone jest do wyrabiania najnowocześniejszych technologicznie rakiet. W Polsce i w innych państwach nie brak ludzi, którzy marzą tylko o tym, aby zakończyć masakrę i przeznaczyć rujnujące wydatki na inne cele, na przykład na szpitale, szkoły, obszerne mieszkania. Ach, jakby to było cudownie, mówi sobie ponad połowa Polaków, gdyby pewnego dnia Zełeński i Putin rzucili się sobie w objęcia, przyrzekli pomagać sobie nawzajem i się szanować. Gdyby zachować Tomahawk, $800,000 za sztukę, razem z Kindżałem. Ci, co tak myślą, nie biorą pod uwagę losu tych setek tysięcy ludzi i ich rodzin, których pokój na Ukrainie wtrąciłby w nędzę, a przynajmniej w trwożną obawę o przyszłość. Mam na myśli setki tysięcy robotników amerykańskich, francuskich, niemieckich. inżynierów, informatyków, logistyków zatrudnionych przy produkcji broni. Trudno ocenić, ilu ich jest, jak trudno oszacować wielkość produkcji i sprzedaży. Większość transakcji objętych tajemnicą wojskową dokonuje się poufnie. Niemniej Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem w Sztokholmie, SIPRI, dostarcza danych wystarczająco groźnych, mimo iż pochodzą z raportów oficjalnych. Francja, według SIPRI, sytuowana na dalszym miejscu, według źródeł francuskich jest drugim światowym eksporterem. Zatrudnia w przemyśle zbrojeniowym kilkaset tysięcy ludzi. Niektórzy mówią aż o milionie. Ameryka, przy sześciokrotnie większym eksporcie, aby sprostać rosnącym zamówieniom, zatrudnia ich odpowiednio więcej. Żyjąc w Europie, można odnieść wrażenie, że Amerykanie od wielu lat niczego sami nie produkują ani nic nie eksportują. Od trochę legendarnych motocykli hałaśliwych jak traktor, znacznie gorszych od motocykli europejskich i japońskich. Trochę telefonów, jeansów, lemoniadę. No i to mniej więcej wszystko. Amerykańskie baskety produkowane są w Chinach, jak i czapki z napisem I love New York. Wrażenie potwierdza się w Ameryce. W Chicago na szykownej Michigan Avenue widzieliśmy nad sklepami wyłącznie szyldy marek europejskich. Przed willami Gold Coast, najdroższej dzielnicy tego światowego niegdyś rynku zbożowego, same luksusowe samochody europejskie, głównie niemieckie. Ale wrażenie, jakoby Ameryka niczego nie produkowała ani niczego nie sprzedawała za granicę, jest mylne. Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem i eksporterem broni, wyprzedzając bardzo daleko wszystkie inne kraje. Według sprawozdania SIPRI z marca bieżącego roku, Stany Zjednoczone między 2019 i 2023 rokiem dostarczyły broń do 107 państw. Udział Ameryki w światowym eksporcie broni wzrósł w tym czasie z 34% do 42%. Na 10 największych koncernów zbrojeniowych na świecie, 5 pierwszych jest amerykańskich. Łącznie co roku dostarczają dochodów w wysokości ponad 200 miliardów dolarów. A teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby nagle zapanował trwały pokój. Produkcja broni ma sens, dopóki trwa wojna. Dopóki się biją, istnieje popyt na ten towar. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Produkcja idzie dzień i noc. I nagle stop, pokój, rozejm. Co zrobić z produkcją? Gdzie składować bomby, pociski, armaty, czołgi? Zwolnić z pracy miliony robotników, inżynierów, informatyków? Kolosalny problem gospodarczy i jeszcze większy społeczno-polityczny. W każdym razie Joe Biden przed abdykacją zaznaczył, że sam jest wielkim miłośnikiem broni palnej, poluje i posiada broń w domu. Prezydent Trump przystąpił do kampanii prezydenckiej pod hasłem America First. Hasło w Polsce i w innych krajach, w tym we Francji, jest mylnie moim zdaniem interpretowane jako Wielka Ameryka. Tymczasem znaczy ono Ameryka na pierwszym miejscu. America First było hasłem potężnego ruchu politycznego, który wystąpił w Stanach Zjednoczonych przeciwko imperialnej polityce prezydenta Roosevelta. Na początku lat 1940 partia Committee America First zarzuciła Rooseveltowi zdradę narodu na rzecz producentów broni. Na czele partii 800 tysięcy obywateli stał Charles Lindbergh, cieszący się fantastyczną popularnością. Słynny pilot, który pierwszy przeleciał Atlantyk z Nowego Jorku do Paryża, napiętnował w radiu 11 września 1941 roku podżegaczy wojennych. Są to według niego Brytyjczycy, Żydzi i administracja Roosevelta. Wkrótce musiał zmienić zdanie. Po ataku Japończyków na Pearl Harbor partia America First rozwiązała się sama. Po II wojnie generał Eisenhower nawiązał do idei America First. Opuszczając urząd prezydenta, on także przestrzegł Amerykanów przed zdradą interesów narodu na rzecz producentów broni. Daje do myślenia wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa na temat wojny na Ukrainie. Jest bardzo prosty sposób, żeby z tą wojną skończyć. Zrobić to, co ja sam zrobiłem. Powiedziałem prezydentowi Putinowi, Władimir, skończ tą wojną, bo będzie z tobą źle. I Putin skończył. Czyżby Putin naprawdę robił to, co mu poleci prezydent amerykański? Sprzeczność z inną wypowiedzią prezydenta, kiedy mówi, że będzie zmuszał państwa europejskie, żeby płaciły na NATO, inaczej mówiąc, żeby kupowały broń amerykańską, ta sprzeczność jest tylko pozorna. Chodzi nadal o inną stronę, America First. W starym filmie Chaplina chłopiec wybija szybę kamieniem. Po chwili zjawia się w zmowie z nim Charlie, szklarz, i inkasuje pieniądze za wprawienie nowej szyby. Czyżby Putin miał pełnić w naszym świecie rolę tego chłopca, prowadzić wojnę w interesie producentów broni, na kupno której muszą się składać budżety wielu państw? W świetle wypowiedzi Donalda Trumpa tak by się mogło wydawać. Do usłyszenia.
Kronika paryska.